Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Szef watykańskiej dyplomacji wskazał na znaczenie, jakie dialogowi międzyreligijnemu przypisuje Benedykt XVI. Nadamy drugą część rozmowy z promotorem procesu beatyfikacyjnego katolickich męczenników XX wieku w Rosji. Zaś Piotr Samerek w swym programie poświęconym dziejom ambasady polskiej przy Watykanie mówić będzie o napięciach w relacjach wzajemnych związanych z mianowaniem administratorów apostolskich w tzw. kraju Warty. 20 kwietnia na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI będzie nadal prowadził dialog międzyreligijny, zapewnił arcybiskup Giovanni Laiolo w wywiadzie opublikowanym przez największy dziennik Dżakarty, stolicy Indonezji. Kraj ten zamieszkuje największa na świecie liczba muzułmanów. Włoski hierarcha stoi na czele papieskiej dyplomacji jako sekretarz do spraw relacji stolicy apostolskiej z państwami.
Watykański minister spraw zagranicznych stwierdził, że konflikt między kulturami, a tym gorzej między religiami, może prowadzić do jeszcze większych podziałów wśród ludzi. Dlatego papież będzie kontynuował dialog z religiami, kierując się wskazaniami Soboru Watykańskiego II oraz przykładem swych poprzedników Pawła VI i Jana Pawła II. Zadba też przy tym o umocnienie dialogu między kulturami. W wywiadzie dla indonezyjskiego dziennika Kompas arcybiskup Laiolo podkreślił symboliczne znaczenie, jakie miało spotkanie Benedykta XVI z przedstawicielami wspólnot muzułmańskich podczas obchodów Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii. Wskazał, że Kościół wyraźnie rozróżnia sferę polityczną i religijną. Państwo nie może wtrącać się w wewnętrzne sprawy religii, gdyż nie jest w tym kompetentne. Ma tylko gwarantować wolność religijną w ramach porządku publicznego. Z drugiej strony zwierzchnicy religijni nie powinni wtrącać się w działalność polityczną. Mają jednak dawać swym wiernym wskazania, jak spełniać obywatelskie obowiązki. Kościół, dodał sekretarz do spraw relacji stolicy apostolskiej z państwami, jest stróżem ewangelicznej prawdy. Nie czyni żadnych ustępstw wobec relatywizmu, hedonizmu czy instytucji niezgodnych z naturą, jak tak zwane małżeństwo homoseksualne. Ponad tydzień temu, 11 kwietnia, nadaliśmy pierwszą część rozmowy z postulatorem sprawy beatyfikacyjnej katolickich męczenników XX wieku w Rosji, księdzem Bronisławem Czaplickim. Przypomnieliśmy wówczas postaci arcybiskupa Edwarda Profitlicha, biskupa Antoniego Maleckiego oraz księży Konstantego Butkiewicza, Fabiana Abrantowicza i Andrzeja Cikoto. Dziś kontynuujemy rozmowę o sprawie rozpoczętej przed 3 laty w Petersburgu.
Takim zjawiskiem ogromnie ciekawym są osoby narodowości rosyjskiej, zafascynowane kościołem katolickim, które właśnie za swoją miłość do kościoła katolickiego musiały zapłacić swoim życiem.
No, jest ich kilka. I w ogóle, mówiąc o tym, trzeba by wrócić do historii rosyjskiego katolicyzmu. Rosyjski katolicyzm to nie dopiero XX wiek. Przedstawiciele katolicyzmu rosyjskiego byli i wcześniej, ale oczywiście w warunkach Rosji carskiej nie mogli działać, powiedzmy musieli wyjechać albo przyjmowali wiarę katolicką za granicą. Natomiast na początku XX wieku, dzięki pewnemu zelżeniu tego prawodawstwa rosyjskiego, następuje ten właśnie proces przyłączania się niektórych Rosjan do kościoła katolickiego i idzie to oczywiście w dwóch kierunkach, to znaczy włączenia się w obrządek łaciński. Wtedy zazwyczaj jest to, powiedzmy, utożsamiane z przyjęciem kultury polskiej, co dla nie wszystkich Rosjan jest do przyjęcia. No i drugi kierunek jest to powstanie tej właśnie gałęzi Kościoła Wschodniego Obrządku w Rosji katolickiej. W jaki sposób był patronem dla tego procesu arcybiskup lwowski, grekokatolicki, Andrzej Szeptycki. No i w naszym procesie są kapłani, którzy przyszli do tego obrządku różnymi drogami w różnym czasie. Taką wielką postacią, która już została beatyfikowana, jest Leonid Fiodorow. Został beatyfikowany w procesie ukraińskim. A w naszym procesie są tacy kapłani jak Emilianów, Akułow, jest matka Katarzyna Prykosowa z Moskwy i jest jedna siostra Polka, która włączyła się w powstającą dopiero dominikańską wspólnotę, którą założyła matka Katarzyna Aprykosowa, złożyła wszystkie śluby i dodatkowy ślub cierpienia za nawrócenie Rosji. Oczywiście przeszła tę drogę, którą przechodzili i inni z tej wspólnoty aprykosowskiej, to znaczy Łagry, nieraz kilka razy byli aresztowani. Tak samo i ta siostra Roza Jędkiewicz. Potem właściwie przebywała na wolności, ale jedna z sióstr w Kazachstanie na zesłaniu zachorowała. Ona dobrowolnie pojechała jej pomagać. Czasy to były chyba 44 czy 5 rok, a więc i głód, i choroby. Pojechała pomagać tamtej, tamta się poprawiła, a ona zmarła. I taka forma męczeństwa jest. Chcę też wspomnieć o pewnym kapłanie, który niewątpliwie jest Polakiem. Urodził się w Odessie, ale całe swoje życie pragnął powrócić na wschód. Jako kleryk wyjechał do Polski, został kapłanem, potem przyłączył się do Palotynów, którzy dopiero właściwie rozwijali się w Polsce, z tą nadzieją, że to zgromadzenie pomoże mu wyjechać do Związku Radzieckiego, aby tam być po prostu misjonarzem. Dlatego studiował ten obrządek wschodni, znał niewątpliwie tę liturgię wschodnią, założył taki apostolat misyjny. Potem został aresztowany, kiedy właśnie Białoruś, Ukraina Zachodnia została przyłączona do Związku Radzieckiego i wysłany wraz z wieloma Polakami do obozów w Uchcie i tam po prostu w warunkach obozowych umarł na tych narach obozowych. On jest też w naszym procesie. Mówiąc jeszcze o tych właśnie kapłanach Rosjanach, powiedziałem o Emilianowie, który sam doszedł do tego, że właśnie Kościół katolicki jest jego drogą właściwą. Został przyłączony do Kościoła katolickiego przez Fiodorowa, wtedy już egzarchę. I potem przeszedł wszystkie te drogi kapłanów katolickich. Był na Sołowkach wiele lat, chyba tam z 10 przebywał. Bardzo chętnie pomagał innym kapłanom. Rzeczywiście był takim miłosiernym Samarytaninem. Zdążył jeszcze być zwolniony, ale jego miejsce śmierci jest na pewno na tym białomorskim kanale, gdzieś tam w Karelii. Mniej więcej data jego jest znana, ale prawdopodobnie jeszcze przed śmiercią był aresztowany i w takich warunkach zmarł. Niesakułow, którego właśnie wspomniałem, został przyjęty do Kościoła katolickiego, kiedy inni kapłani katolicy właściwie byli już aresztowani. To chyba jest 22 rok, kiedy proces nad kapłanem Butkiewiczem i także arcybiskupem Cieplakiem już wisi w powietrzu. Zostali aresztowani w tym czasie właśnie wierni i kapłani obrządku wschodniego. A on akurat nie był wtedy w domu. I kiedy powrócił, dowiedział się, że praktycznie nie ma już tych Rosjan katolików na wolności. Powiedział, a ja też jestem Rosjaninem katolikiem. I też go aresztowali, stał 10 lat. A potem jeszcze po 10 latach wrócił do Leningradu i jeszcze przez kilka lat służył tym resztkom katolików do 1937 roku, kiedy został pod Leningradem rozstrzelany.
Czy można mówić dzisiaj po straszliwej tragedii milionów ludzi o żywym kulcie właśnie tych męczenników?
Jeśli chodzi o proces męczenników, to do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego nie wymagany jest pamięć o świętości Fama Sanctitatis, ale wystarczy przekonanie o męczeństwie za wiarę danego sługi Bożego, to znaczy utrzymanie się wśród wiernych takiego przekonania, że on został zamęczony za wiarę. I oczywiście w procesie w jakiś sposób zdobywa się też strzępy wiadomości, że ta pamięć o jego męczeństwie została zachowana. Można to też nazywać kultem, chociaż trzeba od razu zrobić rozróżnienie. Jeśli ten kult jest osobisty, to znaczy ktoś wzywa pomocy u Boga przez stawiennictwo tego właśnie sługi Bożego, to jak najbardziej jest to polecenia godne. Natomiast nie może być kultu publicznego, to znaczy wystawienia obrazu takiego sługi Bożego na ołtarzu i wspominania na mszach świętych i tak dalej, chociaż kapłani też mogą propagować taką pewność, że ten i ten chrześcijanin, on sługa Boży, pomaga. A więc rzeczywiście z tym są pewne trudności, bo świadków mamy bardzo mało. To jest największa trudność. Czas upłynął. Świadkowie tych wydarzeń, zwłaszcza śmierci, zostali pozbawieni życia. Ale to przekonanie utrzymywało się nie tyle w Rosji, bo tam wiara była mocno wykorzeniona, ale częstokroć w środowiskach emigracyjnych, w środowiskach powiedzmy znajomych, osób związanych z tymi właśnie postaciami. Dlatego też do tych spraw takiego jakiegoś ścisłego wymagania, trwania tej pamięci na pewno będzie się podchodzić nie bardzo wymagająco. Mamy ten przykład w procesie polskich męczenników faszyzmu. Tam też są przykłady jakiegoś takiego dość delikatnego podejścia do tego wymagania.
Kiedy będzie można liczyć na przekazanie spraw do kongregacji do spraw kanonizacyjnych?
W wypadku naszego procesu jest ta trudność, że osób pracujących w tej sprawie nie jest tak dużo. Najważniejsza sprawa, żeby hierarchia była zainteresowana i ci, którzy proponowali swoich kandydatów jako sług bożych, pomagali. Z tym jest oczywiście różnie. Różnie jest z komisjami. Nie tylko ze znalezieniem materiałów. Materiałów, można powiedzieć, w stosunku do niektórych sług bożych jest wystarczająco, ale no przecież muszą być komisje teologiczne, które wydają swoje orzeczenia i potem są przesłuchiwane, komisje historyczne i tak dalej. Z tym mamy pewne trudności. Dlatego to jakiś czas upływa. Oczywiście nie ma sensu przyspieszać, zakończyć jakoś tak bardzo po łebkach, że tak powiem, i oddać. Dlatego ja myślę, że to jeszcze upłynie ze 2 lata. Zresztą jest jeszcze jedna trudność zasadnicza. Chciałbym przy okazji podziękować, bo dzięki ofiarom Polaków mogliśmy pewne sprawy w procesie prowadzić. To jednak trochę kosztuje, a właśnie otrzymaliśmy kilka lat temu pomoc przez pośrednictwo Kościoła Polskiego. W tej chwili ta pomoc skończyła się. To jest jeszcze jedna trudność i nie da się przeskoczyć pewnych rzeczy. Choćbyśmy zakończyli nawet tę sprawę procesu w Rosji, będzie bardzo długi proces tłumaczenia wszystkich dzieł. To jest 16 procesów. A więc to też niewątpliwie opóźni. Dlatego też nie bardzo wiem, jak na to odpowiedzieć. Oczywiście wszystko w rękach Bożych i ja mam nadzieję, że może to będzie za jakieś 2-3 lata.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz dr Bronisław Czaplicki, promotor sprawy beatyfikacyjnej męczenników rosyjskich.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Kontrowersje wokół papieskiej nominacji dla kraju Warty. Podjęte wiosną i latem 1942 roku przez papieża Piusa XII decyzje o mianowaniu nowego administratora apostolskiego w kraju Warty, osobno dla Niemców, ojca Breitingera, i osobno dla Polaków, biskupa Dymka, wywołały ostre reakcje zarówno ze strony polskich kręgów kościelnych, jak i polskiego rządu na uchodźstwie. Najbardziej znamienny w tej sprawie był chyba list przebywającego na wygnaniu biskupa Włocławka Karola Radońskiego, który 14 września 1942 roku pisał do sekretarza stanu kardynała Malione o dekrecie nominacyjnym dla Breitingera. Nikt inny, chyba tylko Polak, może odczuć, jak wielki ból, jakie oburzenie, jaki gniew i obrazę ten dekret wywołał. Radoński wskazywał, że Niemcy rozgłaszali, że wszystko, co robią, dokonuje się za przyzwoleniem papieża. Dlatego brak jednoznacznego potępienia przez Piusa XII polityki niemieckiej prowadził do podważenia zaufania polskich katolików do papieża, jaki wystawiał na poważną próbę ich wiarę. Z kolei ambasador Papé wystosował do sekretariatu stanu oficjalny protest w związku z nominacją dla Breitingera. 9 października 1942 roku ambasador polski odbył rozmowę z sekretarzem stanu, kardynałem Malione, właśnie na temat nominacji w kraju Warty. Polski dyplomata domagał się wyjaśnień w tej sprawie. Wskazywał, że nominacja dla Breitingera była trudna do zrozumienia z 3 powodów. Po pierwsze, godziła ona w zasadę jedności Kościoła i ustalony podział administracyjny. Przecież Breitinger miał jurysdykcję biskupią na terenie składającym się z części kilku diecezji. powtórę. Nominacja ta była niezgodna z konkordatem z Polską z 1925 roku, bowiem papież mianował Niemca administratorem apostolskim na terenie Rzeczypospolitej. Po trzecie, taka decyzja papieża niejako sankcjonowała segregację narodowościową wprowadzoną przez niemiecką administrację. Papę miał m.in. powiedzieć w rozmowie z kardynałem Maliona: odnoszę z moich instrukcji wrażenie, że rząd Rzeczypospolitej jest tą nominacją nieprzyjemnie zdziwiony. Trudno ją zrozumieć i trudno nie żywić obaw na przyszłość wobec tego rodzaju precedensu. Ambasador wyraził ponadto wątpliwość, czy przyjęty przez Stolicę Apostolską kompromis wyjdzie na dobre sprawie Kościoła w Polsce. Malione w odpowiedzi tłumaczył, że w tej sprawie Kościół był jeszcze bardziej poszkodowany od rządu polskiego. Przyznał, że decyzja o nominacji Breitingera faktycznie uderzała w istniejący podział na diecezję i w wewnętrzną jedność Kościoła. W istocie jednak chodziło o ratowanie resztek życia religijnego na terenach zachodniej Polski. Dla Stolicy Apostolskiej decyzja o nominacji Breitingera miała charakter czysto taktyczny i w niczym nie zmieniała prawnego stanu rzeczy. Wyjaśnienia Malione były szczere i autentyczne. Stolica Apostolska na podstawie docierających do niej głosów, zwłaszcza listów od polskich biskupów oraz materiałów przekazywanych przez polską ambasadę, zdawała sobie sprawę nie tylko z faktycznej, dramatycznej sytuacji panującej w okupowanej Polsce, ale także z potrzeby jakiejś reakcji na ten stan rzeczy. Chyba szczególne znaczenie miał w tym względzie list arcybiskupa krakowskiego Adama Sapiechy z 28 lutego 1942 roku, a także list ministra spraw zagranicznych Edwarda Raczyńskiego z 5 lutego 1942 roku, który dotarł do Rzymu dopiero w lipcu, jak również list ówczesnego premiera rządu na uchodźstwie generała Sikorskiego do Piusa XII z 19 marca 1942 roku. Dzień przed rozmową Malione Papé, a więc 8 października 1942 roku, sekretariat stanu wystosował do ambasady Niemiec przy Stolicy Apostolskiej notę zawierającą protest wobec polityki niemieckiej prowadzonej w kraju Warty. Czytamy w niej m.in.: istotnie dąży się tam zwolna do całkowitego usunięcia episkopatu. Zredukowano do liczby zupełnie niewystarczającej duchowieństwo świeckie i zakonne, które albo wywieziono w wielkiej ilości, albo zesłano na wygnanie. Zabroniono kształcenia kleryków. Utrudnia się w najwyższym stopniu katolickie wychowanie młodzieży. Rozproszono zakonnice. Stwarza się nieprzezwyciężone przeszkody pracy duszpasterskiej. Zamknięto bardzo wiele kościołów. Rozbito oświatowe i dobroczynne instytucje katolickie. Położono rękę na własności kościelnej. Pewne napięcia, jakie ujawniły się na przestrzeni 1942 roku między Stolicą Apostolską a polskimi hierarchami kościelnymi i polskim rządem na uchodźstwie, dotyczyły z jednej strony kontrowersyjnej w odbiorze polskim nominacji administratora apostolskiego dla Niemców w kraju Warty, a z drugiej brak zdecydowanego stanowiska papieża wobec polityki niemieckiej. Prośby ze strony polskiej o zabranie głosu w obronie Polaków przyniosły skutek nie tylko w postaci wspomnianej noty sekretariatu stanu z 9 października 1942 roku, ale także w postaci dalszych wystąpień Stolicy Apostolskiej i Piusa XII piętnujących politykę niemiecką, o czym będziemy mówić w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnie Radia Watykańskiego.
To wszystko w naszym programie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.